Chwała Bogu. Przygotowałem dzisiaj jeden rekwizyt. Co to jest? Widzicie, z tak daleka przyniosę trochę bliżej, bo i tak nie mam gdzie obok siebie. To nie jest bez, to jest właśnie kasztan. Kwitnący kasztan. Z czym nam się kojarzy kwitnący kasztan? Nadal po tylu latach kojarzy nam się z maturą. Myślałem, że z wiosną, z tym, że pięknie wszystko rozkwita, cieszymy się, że przyroda po zimie pobudzona do życia tak kwitnie, zielono, pięknie. Ale prawdą jest, że przeszło ćwierć miliona młodych naszych rodaków przeżywa w początku maja, kiedy rozkwitają kasztany, wielki stres. Od tygodnia trwają już matury i skoro kasztan nadal wam się kojarzy z maturami, to myślę, że pamiętacie, jak to było. Jak tutaj na sali jesteśmy, zostaliśmy, dzieci poszły, to chyba wszyscy jesteśmy po maturze. Ja pamiętam, jak zdawałem maturę. Dawniej to się nazywało w ogóle egzaminem dojrzałości. I to jest ciekawe, bo właśnie po wielu, wielu latach przymusowej nauki, czy to w szkole średniej, czy w szkole zawodowej, nagle w tym samym dniu dziesiątki tysięcy uczniów w tym samym czasie odpowiada na te same pytania, żeby udowodnić komisji, że przyswoiła wymaganą wiedzę na wymaganym poziomie, żeby właśnie osiągnąć świadectwo dojrzałości. I jako, że jest to egzamin formalny, jest to egzamin państwowy, to potem komisja stwierdza, że ktoś otrzymał bądź nie otrzymał świadectwa dojrzałości. Pamiętam, jak odbierałem moją maturę, to było w wakacje, spotkaliśmy się z naszą wychowawczynią, odebraliśmy świadectwa dojrzałości i zakończył się pewien etap wcześniejszy, kiedy pani wychowawczyni była panią profesor, już przestała być panią profesor. Trochę byliśmy tacy zrównani i zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakie mamy dalsze plany. Bo to już od tego momentu od nas dalej zależało. To już nie było tak, że musimy spełniać jakąś podstawę programową dla wszystkich taką samą, tylko już my mogliśmy, dojrzali ludzie w końcu, podjąć decyzję, co dalej. Czy pójdziemy na teatrologię, czy chcemy pracować w budce z kebabem, czy chcemy zostać poetą, cokolwiek chcemy robić, czy założyć jakąś firmę, jakiś biznes. Bo byliśmy dojrzali. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zajrzeli do matury tegorocznej, żebyśmy zajrzeli do arkusza matury podstawowej z języka polskiego. W ubiegłym roku to była matura, którą zdało najwięcej uczniów. 95% tych, którzy podchodzili do matury podstawowej z języka polskiego, osiągnęła wymagający poziom, więc nie oszukujmy się, jest to naprawdę podstawowa wiedza wymagana od tych, którzy walczą o miano dojrzałych. Tegoroczna matura z języka polskiego skłaniała do refleksji nad tęsknotą. Na podstawie fragmentu Nieśmiertelnej lalki Bolesława Prusa i wybranego tekstu Kultury należało odpowiedzieć, czy tęsknota jest siłą niszczącą, czy budującą ludzkie życie. I skoro wymagane jest, by każdy uczeń, niekoniecznie nawet szczególnie lotny, zastanowił się nad tą kwestią i umiał w co najmniej 250 słowach wyrazić swoje zdanie na ten temat, to myślę, że my, jako dojrzali chrześcijanie, na pewno nam nie zaszkodzi, a myślę, że może nam pomóc, żeby najbliższą, powiedzmy, godzinę lekcyjną, te 40-45 minut, żebyśmy zadali sobie to pytanie. Tęsknota, czy jest siłą budującą czy niszczącą ludzkie życie. I nie będziemy odwoływać się naturalnie do lalki, ale będziemy szukać odpowiedzi w Piśmie Świętym, którego jednakowoż nie traktujemy jako tylko tekst kultury, ale które traktujemy jako objawioną prawdę od Boga. Słowo Boże, myślę, że można porównać do pewnego rodzaju podstawy programowej, którą każdy, kto uznaje Jezusa za swojego mistrza, powinien sobie przyswoić. Powinniśmy dążyć do dojrzałości, mimo że nie przystępujemy do żadnego pisemnego egzaminu. Kiedy w czwartek Jacek przyjmował chrzest, to nie dostał wcześniej arkuszu, który musiał na podstawie Pisma Świętego wypełnić w iluś procentach, żeby uznać, że może przyjąć chrzest. On miał wyznać wiarę i ślubować to, że chce iść za Jezusem do końca dni. Ale myślę, że całe nasze życie tutaj na ziemi można przyrównać do takiego egzaminu dojrzałości, którego wynik otrzymamy na końcu drogi. Czy to gdy Jezus powróci zabrać swój Kościół, czy jeżeli wcześniej upodoba się Mu odwołać nas ze świata. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 11 wersecie czytamy o tym, że Jezus uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Po co Jezus to zrobił? Po co powołał jednych na nauczycieli? Uczynił to, czytamy dalej od 12 wersetu, po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Widzimy, że Jezus Chrystus powołał nauczycieli, by Jego wybrani, w tej liczbie i my, zostali wyposażeni do spełniania właściwych zadań, byśmy mogli dojść do doskonałości właściwej dla dojrzałych. Nie mamy być już jak dzieci, które łatwo zwieść. Dalej w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 6 wersecie czytamy: niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami. To właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy Go odrzucają. A więc ja widzę to, że istnieje realne ryzyko, że będziemy odciągani od Boga. I to często zaczyna się bardzo subtelnie. Powinniśmy żyć z tą świadomością, że nawet gdy czujemy się bezpieczni, to właśnie wtedy znajdujemy się w wielkim niebezpieczeństwie. Diabeł potrafi być bardzo dyskretny i nie rzucający się w oczy w swoich metodach, byśmy się pogubili i zboczyli z drogi zbawienia. I dziś postaramy się zdemaskować jedną z takich subtelnych metod, jaką właśnie może być tęsknota. Trzeba nam zachować czujność. Piotr pouczał wierzących w liście: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To jest 1 list Piotra, 5 rozdział, 8 werset. Zatem tęsknota, siła budująca czy niszcząca życie? Czym jest tęsknota? Tęsknota to uczucie braku czegoś lub kogoś istotnego dla danej osoby. Często pojawia się odczuwanie niepokoju, smutku, zamyślenia. Im bardziej odczuwany jest brak kogoś lub czegoś, tym bardziej wzmaga się cierpienie psychiczne. I powodami tęsknoty, uczucia tęsknoty mogą być brak lub ograniczenie kontaktu z kimś ważnym, ale tęsknota kiedy jeszcze jest odczuwana? Macie jakieś pomysły, kiedy tęsknimy? Za krajem niektórzy tęsknią. Prawda? Za czym jeszcze można tęsknić? Babcia ma dobrą odpowiedź: za społecznością z Bogiem. Dojdziemy do tego, ale za bliskimi. Generalnie możemy tęsknić także w związku z pragnieniem posiadania na przykład partnera, z potrzebą akceptacji, zrozumienia przez kogoś lub tęsknić za posiadaniem czegoś, co utraciliśmy. Niektórzy utracili kraj lat dziecinnych i za nim tęsknią. I stan tęsknoty może być powodem nawet popadnięcia w depresję. Dobrze by było, by tegoroczny maturzysta, który chciał udowodnić swoją dojrzałość, w rozprawce zauważył, tak klucz odpowiedzi mówi, że tęsknota, choć często wiąże się ze smutkiem, nostalgią, towarzyszą jej emocje, których nie nazwiemy pozytywnymi, to tęsknota może być siłą budującą. Dzieje się tak, ponieważ gdy tęsknimy, często idealizujemy w naszej pamięci to, czego nam brak. Pielęgnujemy przez to wspomnienia, pozytywne obrazy tego, co dla nas jest wartościowe, a to z kolei może motywować nas do podjęcia konkretnych działań, by odzyskać to, za czym tęsknimy, lub stworzyć coś nowego na obraz tego, za czym tęsknimy. I dla przykładu, to na przykład tęsknota może motywować Dagmarą do tego, żeby ciężej pracowała w Danii, bo może tęsknić za krajem i chce wrócić. I to ją będzie motywowało, żeby odkładać pieniądze i móc tutaj wrócić do nas. Czy Krzysiu, który jeździ do Norwegii, jak tęskni za rodziną, to będzie starał się jak najszybciej wybudować dom, żeby tutaj zamieszkać. Tęsknota. Zatem siła budująca czy niszcząca życie? Czego na ten temat uczy nas Biblia? Bo uczucie braku czegoś lub kogoś dla człowieka pojawia się na kartach Pisma Świętego wielokrotnie. I Bóg objawia nam prawdę, że tęsknota może zniszczyć nasze życie, ale może też je budować. I zechcijmy nie tylko przyjąć to do wiadomości, że może być tak albo tak, ale niech nas dziś Duch Święty poprzez Pismo Święte uczy, jak nie pozwolić na to, by tęsknota niszczyła nasze życie i jak sprawić to, żeby było odwrotnie, żeby pojawiające się w naszym życiu uczucie braku budowało nasze życie, byśmy stawali się dojrzalsi. Zacznijmy od tego negatywnego aspektu, od przestrogi przed niszczącą nasze życie tęsknotą. I skupimy się już teraz na naszym duchowym życiu. Może ono zostać zniszczone przez tęsknotę zupełnie niezauważalnie. Może to być zakryte dla innych i nawet my możemy zorientować się, że nasze duchowe życie zostało zniszczone przez jakąś tęsknotę dopiero po czasie, kiedy już nie bardzo jest co ratować. Nie zabrzmi to pewnie szczególnie odkrywczo dla was, dojrzałych chrześcijan, ale to, czy tęsknota stanie się budująca czy niszcząca dla naszego życia, zależne jest po prostu od tego, gdzie ukierunkowane jest to uczucie braku. Za czym tęsknimy? Jaki jest wektor pojawiającej się tęsknoty? I spójrzmy razem na Izrael, na naród wybrany. Wybrany też do tego, żeby nas uczyć, żeby być dla nas lekcją i ostrzeżeniem. W pierwszym liście Pawła do Koryntian czytamy przecież w 10 rozdziale, w 11 wersecie: wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam żyjącym u kresu wieków. Paweł w kilku zdaniach streszcza w tym 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian niezwykłą historię narodu wybranego. Od pierwszego wersetu czytamy tam: wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy zostali też ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm, wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu, ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynią. Dlaczego? Dalej czytamy. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak było w ich przypadku. I o co chodzi z tym pożądaniem złych rzeczy, to możemy się dowiedzieć, czytając o wędrówce narodu wybranego, co jest dość dokładnie opisane od 2 do 5 Księgi Mojżeszowej. Nie będziemy czytać wszystkiego, ale zwrócimy uwagę na 2 wydarzenia gdzieś u początku tej wędrówki. To, co Bóg uczynił dla Izraela, jest absolutnie wspaniałe i cudowne. To, w jak potężny, ponadnaturalny sposób wyprowadził ich z Egiptu, a następnie prowadził, wymyka się naszemu zrozumieniu, jak było to wielkie. To, w jaki sposób się o nich troszczył, karmiąc ich i pojąc na pustyni. To, jak przeprowadził ich przez Morze Czerwone suchą stopą, zatapiając za nimi wojsko egipskie. Och, jakżebyśmy my chwalili Pana Boga do końca naszych dni, jakbyśmy gdzieś byli w tej grupie tych 600 tysięcy ludzi, którzy szli, jakbyśmy to na własne oczy zobaczyli, jakbyśmy widzieli ten obłok, który za dnia unosił się i dawał im cień, kiedy był skwar na pustyni i pokazywał im, którą drogą mają kroczyć, a w nocy zamieniał się w słup ognia, dając ciepło i oświetlając obóz. Jakbyśmy to widzieli na własne oczy, to tylko o tym do końca życia byśmy myśleli i chwalili Pana Boga za to. Tak myślimy. Izraelici wychwalali Boga. Nie możemy powiedzieć, że nie. Radowali się. Brat Gabriel 2 tygodnie temu, kiedy głosił i wspominał Miriam, to mówiliśmy o tym, że kiedy przeszli przez Morze Czerwone, zostali przeprowadzeni przez Boga, to Miriam porwała bębenek i zaśpiewała pieśń pochwalną. I Mojżesz tam śpiewał. I pewnie wszyscy śpiewali i radowali się. Jednak już w 2 roku wędrówki co się wydarzyło? Czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, w Księdze Liczb, w 11 rozdziale, od 4 do 6 wersetu. Wówczas przeróżne szumowiny obecne pośród ludu zaczęły przebąkiwać o swej wielkiej chęci na mięso. Dołączyli do nich również Izraelici. Biadali. O, gdybyśmy tak mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie te ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo. Te ogórki i dynie, te pory, cebulę i czosnek. A teraz jeść się odechciewa. Nie ma nic, przed nami tylko manna. Mamy tutaj do czynienia z czymś zupełnie absurdalnym. Przed nami tylko manna, pokarm od Boga, od Wszechmogącego, od tego, który wyprowadził ich z niewoli, od tego, który wciąż ich prowadził, który ich zaopatrywał. Oni mówią, nie mamy nic, przed nami tylko manna. Dali się przekabacić, jak to jest określone, przeróżnym szumowinom. Dali się podejść myśli o mięsie i nie tylko. I pojawiła się tęsknota, uczucie pewnego braku. A w tym uczuciu braku nastąpiła idealizacja tego, za czym tęsknili. Zaczęli wspominać i idealizować pory, cebulę, czosnek. Czy nie jest to ostra paranoja, żeby zachwycać się czosnkiem, cebulą? Jedliśmy w Egipcie za darmo. Zapominając o tym, że byli w niewoli i nie robili tam nic za darmo, że płakali wcześniej, że muszą wypalać cegłę, że muszą budować, że są ciemiężeni i wtedy wołali do Boga o ratunek. A kiedy On ich wyzwolił i prowadził, to widzimy, że dość szybko spowszedniał im ten pokarm i powiedzieli, nie mamy nic, jeść się odechciewa. Tam był czosnek, ogórki, ryby i to mięso, przypominamy sobie. Ktoś rzucił taką luźną myśl, abym zjadł sobie mięsa i oni to podchwycili. I gdy czytamy to, łatwo nam przychodzi się oburzyć, ale czy my jesteśmy lepsi? Czy nie zdarza się, że powszednieje nam cudowny pokarm od Boga i tak zobaczymy gdzieś albo usłyszymy, jak ktoś zachwyca się zupełnie innym pokarmem i zaczyna nam cieknąć ślinka na coś innego? W obozie wybranego narodu znalazły się jakieś szumowiny, ale dziś to może być internet, może być to jakiś kolorowy magazyn albo film, serial w telewizji, który nam robi apetyt na coś, co już zostawiliśmy za sobą. Coś, co zostało w Egipcie i powinno pozostać w Egipcie. Czyli w niewoli. My wiemy, że te historyczne wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, w Księgach Mojżeszowych, one opowiadają o pewnej duchowej rzeczywistości, której wielu z nas, większość z nas, myślę, doświadczyła już w swoim życiu. Zostaliśmy uwolnieni i wyprowadzeni z niewoli grzechu przez Jezusa. Dlaczego mielibyśmy teraz tęsknić za mięsem, za śmierdzącą cebulą i czosnkiem, gdy jesteśmy karmieni przez Boga? Taka tęsknota, poczucie braku, oglądanie się za tym, co było, jest niebezpieczne i może zniszczyć nasze duchowe życie. Najpierw pojawia się tylko myśl, nic nieznacząca, jakieś wspomnienie. Przypominamy sobie to, co jedliśmy w Egipcie, a teraz nie ma nic, jest tylko manna. Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. I kiedy w sercu te myśli dojrzewały, to potem czytamy w 4 Mojżeszowej, w 11 rozdziale, dalej w 10 wersecie, że biadanie ludu w rodzinach, u wejść do namiotów, dotarło do Mojżesza. Te myśli znalazły ujście w narzekaniu. Z obfitości serca mówią usta. I to dotarło do Mojżesza. I czytamy w tym 10 wersecie, że wzbudziło to gniew Pana, a również Mojżesz uznał je za niegodziwe. Wspominanie tego, co było wcześniej, pielęgnowanie tej złej tęsknoty, poczucia pewnego braku i idealizowanie tego, co było, gdy znajdowaliśmy się w niewoli grzechu, jest pogardzaniem, darem łaski od Boga. A to nie może się dobrze skończyć. Czytamy, że takie podejście wzbudzi gniew Pana. I w tym kontekście spójrzmy na niezwykle mocne słowa Jezusa, naszego nauczyciela, które wypowiedział do tych, którzy deklarowali, że chcą być Jego uczniami. Wiemy, że Jezus podczas swojej publicznej misji, podczas swojego działania, podczas swojej służby, kiedy przez 3 lata chodził po Izraelu, gromadził wokół siebie tłumy. I wielu deklarowało, że chce iść za Nim, wielu On też wzywał do tego, żeby poszli za Nim. Jedni to przyjmowali, inni znajdowali jakieś wymówki. I podczas jednej z takich sytuacji, z takich rozmów, Jezus wypowiada mocne słowa. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, w 62 wersecie znajdujemy je zapisane. Jezus powiedział: ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tak jak Izraelici, którzy ruszyli w drogę, by zdobyć ziemię obiecaną, ci, którzy oglądali się za siebie z tęsknotą, nie nadawali się, żeby osiągnąć ten cel. Wróćmy do tej opisanej w Księdze Liczb historii, bo Bóg na tą ich tęsknotę odpowiada w dziwny, by się mogło wydawać, sposób. I proszę was dzisiaj, bardzo was o to proszę, byśmy rozważyli tą Bożą odpowiedź w naszych sercach i by stało się to dla nas ważną lekcją dzisiaj. Jak powinien Bóg zareagować na to jęczenie za Egiptem? No chyba najlepiej by było, jakby zwrócił im, Izraelitom, uwagę na absurdalność ich postawy. Mógłby przez Mojżesza powiedzieć: hola, hola, Izraelici, zapędziliście się. Jak to nie ma nic? Przed nami tylko manna. Jak to? To pokarm ode mnie, nie potrzebujecie innego. Przypomnijcie sobie, jak wypalaliście cegły, pracowaliście w pocie czoła i nie było tam żadnej cebuli i mięsa za darmo. Prosiliście mnie o wolność i ją otrzymaliście i teraz was prowadzę. Ale Bóg nie odpowiada do nich w ten sposób, na tą ich tęsknotę, przypominanie sobie mięsa. On na tą złą tęsknotę odpowiada i znajdujemy tą odpowiedź w wersecie 18 w taki sposób. Będziecie jeść mięso, bo biadaliście w obecności Pana, obyśmy mogli najeść się mięsa, jak dobrze było nam w Egipcie. Pan da wam zatem mięso i będziecie jeść. Nie przez 1 dzień, ani przez 2 dni, ani przez 5 dni, ani przez 10 dni, ani przez 20 dni, ale przez cały miesiąc. W końcu zacznie wychodzić wam nosem i przyprawi was o mdłości, dlatego że wzgardziliście Panem, który jest pośród was i wyrażaliście przy nim żal, że wyszliście z Egiptu. Izrael dostał to, czego chciał. Dostał to w obfitości, to, za czym tęsknili. To poczucie braku, ta pielęgnowana tęsknota za tym, co mieli w niewoli, sprawiła, że wzgardzili Bogiem. I nie musieli mówić tego, artykułować w ten sposób, bo nikt tam nie artykułował tego w ten sposób: Boże, gardzimy Tobą. Ale ich postawa wyraziła pogardę względem tego, co otrzymali od Boga. I to samo się przekłada do dzisiejszych czasów. gdy oglądasz się za siebie z tęsknotą, gdy zaczyna ci brakować tego, co było w czasach, gdy trwałeś w niewoli grzechu, w tym symbolicznym Egipcie, to w ten sposób gardzisz Panem i zgodnie ze słowami Jezusa nie nadajesz się do Królestwa Bożego. I to nie jest tak, że gdy pojawi się w tobie pierwsza tęskna myśl, to walnie cię piorun z nieba. Wręcz przeciwnie, patrząc na czytaną historię, możemy zobaczyć, że gdy zaczniemy tęsknić za czymś grzesznym w swoim życiu, to może się zdarzyć, że będziemy mieli tego w obfitości. Tak, że zacznie nam wychodzić nosem, jak jest napisane w Słowie Bożym. Możesz być członkiem Kościoła i wszystko z zewnątrz może wyglądać okej. Tak jak i tamci Izraelici, którzy jedli mięso przepiórek, byli nadal w obozie. Jedli przez jakiś czas. Jest napisane, że cały miesiąc. Jednak wraz z tym mięsem zjedli już swój sąd. Ciążył na nich gniew Boży za to, że wzgardzili Panem. I w końcu dalej w tym 11 rozdziale Księgi Liczb w 33 wersecie i 34 czytamy. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zdołali je przełknąć, Pan wystąpił z gniewem przeciw ludowi i zadał mu bardzo bolesny cios. Stąd nadano temu miejscu nazwę Kibrot Hataawa, to znaczy groby pożądania. Tam bowiem pogrzebano tych pożądliwych ludzi. Przyszła kara. Nie tak od razu. Nacieszyli się nie dzień, nie dwa, nie pięć, nie dwa tygodnie, ale miesiąc. Najedli się do syta. Można powiedzieć, że się wręcz obżarli, skoro nosem im wychodziło, aż im już ulewało się. Czy warto było? Jeśli zostałeś powołany przez Jezusa, by pójść za Nim i Go naśladować, jeśli przyłożyłeś rękę do pługa, nie oglądaj się za siebie, za tym, co zostawiłeś. Nie wiem, ilu z nas tutaj zebranych, poza bratem Zdzisławem, miało okazję orać pole pługiem. Niewielu, ale pewnie więcej z nas jeździło rowerem. Zróbcie sobie taki eksperyment i spróbujcie jechać prosto, oglądając się ciągle za siebie. Przez chwilę można. Ale jeżeli chcemy dojechać do celu i jeżeli mamy świadomość, że droga jest wąska, a brama jest ciasna, to nikt nie będzie jechał i oglądał się ciągle za siebie, bo nie trafi do celu, bo się poturbujemy. Dzisiaj Słowo Boże napomina nas, patrzmy do przodu. Jeśli się rozglądasz, jeśli tęsknisz za tym, jak było ci fajnie, jak było lekko i przyjemnie, zanim Jezus cię powołał, to jesteś w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Tak mi spowszedniało już to chodzenie do kościoła, modlenie się, śpiewanie pieśni ze śpiewnika pielgrzyma. Chyba następną majówkę to spędzę na Mazurach z dawnymi przyjaciółmi. To były niezapomniane majówki, chociaż niewiele z nich pamiętam. To lepiej, żebyś zapomniał. Lepiej nie wracaj myślami do tego, co było. Wiele spektakularnych, duchowych upadków zaczyna się bardzo niepozornie. Wiele duchowych upadków zaczyna się bardzo niepozornie od pozwolenia sobie na myśl, na wspomnienie, które nie wydaje się być jakieś bardzo złe. Od pewnej tęsknoty, rozmyślania nad pewnymi brakami, nad czymś, co mieliśmy albo nad czymś, co gdzieś straciliśmy. Przychodzi tęsknota za poczuciem akceptacji, za związkiem z kimś, za miłością, za dreszczykiem emocji, za przygodą. Brakuje nam wygody, relaksu zasłużonego, łatwego zarobku. Jak myślicie, czy rozwody biorą się z tego, że wszystko jest cudownie i bach, nagle komuś odbiło na wyjeździe integracyjnym, że się prześpi z kimś z pracy? Nie, myślę, że to nie tak, że jest to raczej proces. Ludziom powszednieje związek, w którym są. Potem pojawia się tęsknota, na przykład za tym, żeby być docenianym. I nagle pojawia się ten on wspaniały, który mówi miłe słówka, który zachwyca się, jak poprowadziłam pięknie prezentację. A ten mój pryk siedzi w domu, ogląda mecze i niczym się już nie zachwyca. Nawet nie wie, że ja miałem prezentację. Pojawia się taka myśl niegroźna. Ale z czasem pielęgnowana tęsknota staje się siłą burzącą życie. Bo w końcu może prowadzić, często prowadzi do romansu, do zdrady. Albo wspominanie przeszłości. Właśnie tęskne oglądanie się wstecz i idealizowanie tego, co było. Kiedy upowszechnił się internet i portale społecznościowe, takie jak niegdyś Nasza Klasa, później Facebook i wiele, wiele innych, zaczęły funkcjonować, to już przed laty, w 2011 roku, Polska The Times pisała, że popularność portali społecznościowych sprawiła, że serwisy oskarża się o gwałtowny wzrost liczby rozwodów, bo ludzie nagle zaczęli kontaktować się z dawnymi miłościami. Ludzie, którym spowszedniał związek, ludzie znudzeni tym, co mają na co dzień, bez żadnego dreszczyku emocji, nagle klasa się jednoczy, ta pierwsza miłość i jakaś tęsknota się pojawia. I do czego to może prowadzić? Ludzie sobie myślą, że nic nie mają, tylko mannę i wspominają wspaniałące bóle, por, czosnek. I gdy to żyje, to wiemy, do czego to prowadzi. To, że będą się czasem rodzić w nas jakieś tęsknoty, to jest to normalne, ale mamy nad nimi panować. W liście Jakuba w 1 rozdziale 14 wersecie czytamy: lecz każdy bywa kurzony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Zbadaj swoje serce i jeśli pojawia się w tobie tęskna myśl za tym, co dla Jezusa zostawiłeś, im szybciej ją ukrócisz, tym lepiej. Bo jeśli zaczniesz w sobie rozwijać te tęsknoty za tym, co było, a nie powinno już wrócić, to nie jest tak, że Pan Bóg w swojej miłości zablokuje ci możliwość grzechu. Mamy niestety wolną wolę. Jeśli zaczniesz pielęgnować myśl o tym, czego ci brak i tym samym wzgardzisz tym, co faktycznie za darmo z łaski otrzymałeś w Jezusie, to patrząc na historię Izraela, spisaną dla naszego pouczenia, całkiem prawdopodobne jest to, że znajdziesz w tym świecie to, czego myślisz, że ci brakuje. Znajdziesz to. Bez problemu znajdziesz sobie kochankę, kochanka, znajdziesz akceptację w grupie, jeżeli będziesz robił to, czego inni oczekują. Znajdziesz łatwiejszy zarobek na czarno, niż gdy będziesz się trudził, żeby legalnie pracować, żeby być rzetelny, żeby wszystkich przepisów przestrzegać. Znajdziesz sobie partnera, partnerkę, znajdziesz przyjaciół, aż ci zacznie wychodzić dziurkami w nosie. Tylko, że ściągniesz na siebie gniew Boży. I nie jest to warte niczego, co możesz mieć na tym świecie. W omawianym fragmencie Księgi Liczb widzimy, że Izraelici zatęsknili za Egiptem, gdy spowszedniało im to, co otrzymywali każdego dnia od Boga. Trzy rozdziały dalej znów widzimy, gdy Izrael zaczyna oglądać się w kierunku Egiptu. Tym razem w obliczu napotkanych trudności. Wiemy, że Mojżesz wysłał zwiadowców do ziemi obiecanej, do Kanaanu, przyobiecanego im przez Boga. Mieli się rozejrzeć i wszystko było fantastycznie. Naprawdę podobało im się tam. Była to rzeczywiście ziemia płynąca mlekiem i miodem. I chcieliby tam bardzo być, ale okazało się, że są drobne trudności w postaci olbrzymów, którzy zamieszkiwali tę ziemię. I zwiadowcy powiedzieli, że ta ziemia jest niebezpieczna dla tych, którzy chcieliby tam zamieszkać. Jaka jest reakcja Izraelitów? Tęsknią znów za Egiptem. W Księdze Liczb, 14 rozdział, 3, 4 werset czytamy: czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I zaczęli zachęcać się nawzajem. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Czym wiemy, że po raz kolejny ściągają na siebie gniew Boga? Ci, którzy chcieli jeść mięso, już nie żyją, ale inni też chcieli wracać do Egiptu, kiedy zobaczyli trudności. I dalej w 22 wersecie, 23, 14 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej czytamy: jak Bóg zapowiada, że żaden z tych ludzi, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, to czego dokonałem w Egipcie i na pustyni, a już po 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, żaden z tych nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Nie zobaczy jej żaden z tych, którzy mnie znieważyli. My też mamy coś od Boga przyobiecane. My też zmierzamy do obiecanego nam miejsca w górze, przygotowanego dla nas. I jest to miejsce, które nam się podoba. Jest to miejsce, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. Gdzie chcemy trafić, gdzie to deklarujemy. Ale czasem droga wydaje się być zbyt trudna, zbyt ciężka. My wiemy, że prowadzi tam jedna droga. Jezus powiedział o sobie, że On jest drogą, prawdą i życiem i nie można inaczej, jak przez Niego tam dojść. Ta droga jest bez wątpienia najlepszą, jaką możemy obrać i prowadzi w najlepsze miejsce, w które możemy trafić u końca naszego życia. Ale ta droga nie jest łatwa. I ważne jest to, by w momencie, gdy jest ciężko, gdy się trudzimy, by nie odwracać się tęsknie w kierunku Egiptu. Nie odwracać się do tego, co było. Bo ten, który się odwraca, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Znamy przypowieść Jezusa o czworakiej roli. I Słowo Boże jest zwiastowane, wiemy o tym i są ludzie, jak sam to określił nasz Zbawiciel, którzy z radością przyjmują Słowo, lecz brak im korzenia, do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. W chwili próby się odwracają. Gdy robi się ciężko, odpuszczają sobie. Och, jak wspaniała jest ta ziemia obiecana, z radością Izraelici myśleli o tym. Ale są tam olbrzymi, to nie damy rady tam wejść. To lepiej nam wracać do Egiptu. To znajdźmy kogoś, nas poprowadzi z powrotem. Jeśli ktoś przyłoży rękę do pługa, a następnie się odwraca, nie nadaje się do Królestwa Niebios. Powinniśmy mieć postawę taką, jak ustanowiony przez Jezusa nauczyciel, apostoł Paweł. W liście do swojego ukochanego zboru w Filipii w 3 rozdziale pisał tak, od 13 wersetu. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie i to wam Bóg objawi, nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Dlaczego tak często nie tylko nie widzimy rozwoju duchowego w naszym życiu, ale wręcz przeciwnie, pojawia się pewnego rodzaju regres. Nie tylko nie trwamy w tym, co już osiągnęliśmy, ale wręcz wracamy do tego, co już zostawiliśmy za sobą, do czegoś, co wcześniej oddaliśmy Bogu. Dlaczego bardziej niż pod cytowanymi słowami Pawła, że uparcie zdążam do celu, do nagrody związanej z powołaniem w Chrystusie, dlaczego bardziej możemy utożsamiać się z przysłowiem zapisanym w 2 liście Piotra, w 2 rozdziale, 22 wersecie, pies powróci do tego, co zwrócił, albo świnie po kąpieli znów w błocie widzieli? Przyczyną może być to, że oglądasz się wstecz. Przyczyną może być to, że zamiast w zalążku rozprawić się ze złą tęsknotą, pozwoliliśmy jej nieco podrosnąć. Zbadaj swoje serce. Częstokroć Bóg, gdy nas powołuje, uwalnia nas od tego, co nas wiąże. I nie mówię tylko o takich nałogach, jak picie alkoholu czy palenie papierosów. Wielu z nas, decydując się iść z Panem, zrezygnowało dobrowolnie ze śledzenia iluś tam seriali w telewizji, z jakiegoś bardzo czasochłonnego hobby, z gier komputerowych, z prowadzenia jakiegoś biznesu, z towarzystwa niektórych przyjaciół, którzy drwią z Boga, z nieczystych moralnie relacji czy z nielegalnego źródła dochodu. Czy nie spowszedniał ci już pokarm, który daje tobie Bóg? Czy może droga za Jezusem wydaje się zbyt ciężka, zbyt trudna? Jeśli to, z czego zrezygnowałaś czy zrezygnowałeś, wraca do ciebie, tęsknisz za tym, a może powolutku wraca to do twojego życia, potraktuj dzisiejsze słowo jako przestrogę. Uważaj, żebyś w ten sposób nie znieważył Boga, bo to, co On tobie daje, jest dobre i wystarczające. A droga za Nim, choć nie zawsze jest łatwa, to możesz mieć pewność, że On cię na niej podtrzyma aż do końca. Nie odwracaj się. Słowo Boże wzywa nas do tego, byśmy byli dojrzałymi chrześcijanami. I jako dojrzali wierzący powinniśmy dobrze wiedzieć o tym, że tęsknota, choć czasem przychodzi niepozornie i wydaje się niegroźna, może być siłą niszczącą twoje duchowe życie. Czy zatem w życiu chrześcijanina nie ma miejsca na tęsknotę? Oczywiście, że jest. Teraz ten drugi, pozytywny aspekt tęsknoty. Może ona być siłą budującą w naszym życiu, jeżeli jest skierowana w odpowiednim kierunku. Gdy tak jak Paweł zapominamy o tym, co za nami, a skupiamy się uparcie na tym, co przed nami. Mówiliśmy, że tęsknota to poczucie braku czegoś lub kogoś istotnego dla danej osoby. Oraz, że im bardziej odczuwalny jest brak tego czegoś lub kogoś, tym silniej przeżywamy tęsknotę, tym silniejszy jest smutek w nas z powodu tego braku i tym większą mamy motywację, by zmienić ten stan rzeczy. Psalmy w piękny sposób wyrażają tę dobrą tęsknotę, która jest siłą budującą nasze duchowe życie, ponieważ gdy tęsknimy za Bogiem, gdy tęsknimy za społecznością z Nim, za rozmową z Nim, za rozważaniem Jego praw i przykazań, to wtedy motywuje nas to, żeby jak najszybciej wypełnić ten brak, żeby znów spotkać się z Panem w modlitwie, żeby znów rozważać Jego Słowo i to będzie budowało nasze duchowe życie. Przeczytam kilka fragmentów psalmów. Niech przemówi do nas Słowo Boże. Psalm 25, 4-5 werset. Czytamy. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Psalm 40, 2-3 werset. Tęsknię, oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Psalm 62, 2-3 werset. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Psalm 84, 3 werset. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Psalm 119, 20 werset. Dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Twoimi. I 40 werset. Oto tęsknię do przykazań Twoich. Przez sprawiedliwość swoją ożyw mnie. I psalm 130, 5-6 werset. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana. Tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Tęsknota w naszym życiu może być zarówno siłą niszczącą, jak i budującą, w zależności od tego, na co jest ukierunkowana. Uważaj, za czym tęsknisz. Jeśli wciąż tęsknisz za Bogiem i Jego prawami, będzie to budować twoje życie. Jeżeli masz taką postawę, jaką widzimy chociażby w Dawidzie czy w innych psalmistach, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jeżeli twoje serce jest nacechowane taką postawą, to będziesz wzrastał, to jesteś bezpieczny. Ten obraz niech nam towarzyszy ze zeschłej ziemi. Jak nas nie było 2 tygodnie w domu, a było gorąco, jak wróciłem i podlewałem kwiaty, to jestem przekonany, że szeleściły z wdzięczności. tak były spragnione tej wody, jak nasze serce będzie tak spragnione w społeczności, z wierzącymi, z Kościołem, z Bogiem, modlitwy, lektury Pisma Świętego, to ta tęsknota będzie budowała Twoje życie. Słowo Boże Ci to gwarantuje. Ale jeśli tęsknisz za tym, co wypełniało Twoje życie przed odrodzeniem, to jest to niebezpieczne i może zniszczyć Twoje duchowe życie. Jezus ostrzega nas, że ten, który ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Bądźmy dojrzałymi chrześcijanami. Nie oglądajmy się wstecz. Biblia na przykładzie Izraela ostrzega nas, że w ten sposób możemy znieważyć Boga. Być może musisz się przyznać dzisiaj przed Panem, że choć zostałaś powołany czy powołana już jakiś czas temu, może lata temu przyłożyłeś czy przyłożyłaś rękę do pługa, ale wciąż zdarza ci się oglądać za siebie, bo spowszedniał ci pokarm od Pana. Albo ta droga wydaje ci się niemożliwa do przejścia i ulegasz zniechęceniu i tracisz uważność. Może wiesz, że ta bruzda, którą zostawiasz za sobą, jest przeokrutnie krzywa. Przeproś dzisiaj Boga za to i postanów przed Nim mieć postawę taką, o której pisał Paweł. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Możliwe, że nie podjąłeś jeszcze nigdy tej decyzji, by przyłożyć rękę do pługa. Jezus cię wzywał nieraz i nawet z radością przyjmujesz to, co słyszysz, ale brakuje ci determinacji, by pójść za Nim. Dzisiaj jest dobry dzień, by zrobić pierwszy krok, bez oglądania się, bez odkładania tej decyzji na później. A może jesteś na drodze za Panem od jakiegoś czasu i nie wiesz, czy to kazanie jest do ciebie. Bo właściwie nie zmagasz się z tym, o czym mówiliśmy. Nie oglądasz się wstecz. Nie znajdujesz w sobie niszczącej tęsknoty. Ale może brakuje też w tobie tej dobrej tęsknoty. Wtedy zawołaj dzisiaj do Pana, abyś mógł zakosztować takiej relacji z Nim, jaka była udziałem chociażby psalmisty Dawida. Byś czuł głód modlitwy, rozważania Słowa Bożego, by dobry Ojciec obdarzył ciebie taką tęsknotą, która będzie budowała twoje życie, która będzie motywowała ciebie do coraz większej pracy dla Boga, byś miał radość nie tylko z wizji nagrody, która nas czeka, ale już teraz, także tutaj, nawet z trudu, jaki trzeba nam nieraz znosić. Będziemy mieli teraz czas na modlitwę. Będziemy mieli czas, żeby odpowiedzieć na dzisiejsze poselstwo. Ale chciałbym zostawić was z jeszcze jednym wyzwaniem. Ten piękny bukiecik, który tutaj stoi, kasztanowca kwitnącego, to nie jest wyraz mojej pasji florystycznej, ale przyniosłem to celowo dzisiaj. Chciałbym postawić wam takie wyzwanie, że w najbliższym tygodniu, gdy będziecie widzieć kwitnące kasztany, żebyście przypomnieli sobie Słowo Boże, żebyście przypomnieli sobie to, co dzisiaj wierzę, że Duch kieruje do zboru. Żebyśmy zastanowili się wtedy nad tym, za czym tęsknimy, czy tęsknota, która się pojawia w naszym sercu, jest siłą budującą czy niszczącą nasze życie. I żebyśmy zadbali, żebyśmy walczyli o to, żebyśmy okazali się dojrzałymi chrześcijanami, żeby nie było w nas tej niszczącej tęsknoty, żeby ukrócić te myśli, które powodują, że chcemy odwrócić się wstecz, ale żebyśmy zapominając o tym, co za nami, uparcie sięgali po to, co przed nami, żebyśmy uparcie zdążali do celu. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Mamy teraz czas, żeby odpowiedzieć na to, co słyszeliśmy.